To pierwszy powita dziś nowy rok. O godzinie 11 naszego czasu korki szampana wystrzelą na Kiribati, wyspiarskim państwie na Oceanie Spokojnym, jedynym na świecie kraju położonym na wszystkich czterech półkulach Ziemi. A razem z nami w radiu RMF24 jest podróżniczka, himalaistka, dziennikarka, kobieta wielu talentów i pasji, Monika Witkowska. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No Moniko, mam nadzieję, że odkryjesz przed nami chociaż cząstkę tych tajemnic związanych z Kiribati i nie tylko z Kiribati, bo oczywiście będziemy o wielu różnych sprawach rozmawiali, ale właśnie zacznijmy od tej niezwykłej krainy. Moniko, co to jest za kraj? Co takiego tajemniczego kryje się właśnie za nazwą Kiribati?
No myślę, że dla wielu osób jest to nazwa, która poza tym, że bardzo fajnie brzmi, no to chyba tak niewiele mówi, bo jednak to jest strasznie daleko. Państewko niewielkie, bo zaledwie 811 km kwadratowych. Nie wiem, do czego to porównać. Nie wiem, ile ma powierzchnia Warszawy, no ale to jest naprawdę malutkie państwo, które składa się z 33 wysepek. Przy czym tylko 21 jest zamieszkałych, ale właśnie to, co ciekawe, to właśnie, co już o czym wspomniałeś, że to jest kraj, który jest położony na wszystkich półkulach czterech, czyli na półkuli wschodniej, zachodniej, północnej i południowej, bo tam tuż przy równiku i no właśnie jest takie pod tym względem geograficznym bardzo ciekawe. Też ciekawe czasami teraz, jak się słyszy o Kiribati, to zwykle w kontekście globalnego ocieplenia, bo ciągle się mówi, że to jest jeden właśnie z tych zakątków świata, bardzo ładne, no bo tam i piękne plaże i takie pocztówkowe krajobrazy, no ale niestety duża szansa, że zostanie zalane i mówi się nawet, że do 2050 roku zniknie tak z powierzchni Ziemi pod wodami Oceanu Spokojnego, czyli inaczej mówiąc Pacyfiku. A jeszcze taka ciekawostka, na Kiribati jest nam tak swojsko brzmiąca nazwa miejscowości, a mianowicie jest tam miejscowość Poland, czyli Polska. W tej Polsce tam mieszka raptem 400 mieszkańców. No tutaj może od razu wyjaśnię, skąd się wzięła ta nazwa, bo pewnego dnia zawitał tam Stanisław Pułczyński, Polak, który pływał na amerykańskich statkach handlowych. No i właśnie tam akurat, kiedy tam dotarł, to trwała długotrwająca susza. Mieszkańcy mieli problem z nawodnieniem. No i właśnie w rozwiązaniu tego problemu pomógł im nasz rodak. No i stąd też właśnie dla uczczenia tego właśnie pana Pełczyńskiego nazwano tą miejscowość Polska, czyli po angielsku Poland, też jest tam.
Ale Moniko,
kościół.
Przepraszam, ja ci wejdę w słowo. Czy to naprawdę jest historia, która jest rzeczywista, czy może jednak jest owiana ona takim mitem, taką legendą, żeby i być może także i Polaków przyciągać na Kiribati?
No chyba tych Polaków to aż tak dużo tam nie przybywa z tego powodu, że to jednak no jest daleko i dosyć kosztownie się jest dostać na wyspy Oceanii. Swoją drogą no, bardzo ciekawe są to regiony, bo i Mikronezja, i Polinezja, i Melanezja, no to są takie no, bardzo egzotyczne i bardzo ciekawe kulturowo zakątki świata. Tam miałam okazję też zobaczyć takie państewka jak Tonga, Samoa, Vanuatu, Fidżi, jedno z moich ulubionych. Natomiast mieszkańcy są cudowni, przysympatyczni, no, ale powiem szczerze, no ze względu na koszty nie będzie to taki kierunek wakacyjny, mimo że są tam przepiękne plaże, ale no chyba szybciej Polacy jednak polecą do Egiptu.
Pełna
Czarterów
egzotyka.
Tam jeszcze nie widzę.
Pełna egzotyka. No i właśnie, Moniko, wracamy na Kiribati, no bo Kiribati znajduje się w pobliżu linii zmiany daty. Gdybyśmy mogli wyjaśnić słuchaczom radia RMF24, co to jest linia zmiany daty i co to właściwie oznacza?
Co to oznacza? Dobrze, to tak książkowo, to tak jak się uczymy na lekcjach geografii, to wszystkim się wydaje chyba, albo przynajmniej większości osób, że to jest 180 południk i z jednej strony jest tam, no właśnie jak przebiega granica, to jest, no zmieniają się dni. To jest w połowie prawda, dlatego że rzeczywiście starano się poprowadzić tą linię zmiany dat po 180 południk. południku, ale są tam duże takie zakosy, zygzaki, bo bierze się pod uwagę, że właśnie chociażby takie państwa jak Kiribati rozciągnięte, no to tam są takie właśnie zygzaki w tej linii. W praktyce to wygląda tak, ja kilka razy miałam okazję przepływać przez linię zmiany dat, bo jedną z moich pasji poza tym właśnie himalaizmem, chodzeniem po górach, podróżami, to jeszcze żeglarstwo morskie. Dwa razy przekraczałam, to znaczy właśnie to częściej, ale na dwóch rejsach. Na jednym rejsie płynęliśmy żaglowcem Zawisza Czarny przez Pacyfik i pamiętam, że Bosman powiedział, że dobra, w każdy dzień ciężko pracujemy, ale niedzielę da nam wolną. No i tak się złożyło
to
właśnie,
łaskawy,
że...
łaskawy Bosman.
Tak, dzięki temu mieliśmy pod rząd dwie niedziele. A na drugim rejsie na malutkim jachcie przepływałam przez Morze Beringa z Czukotki, czyli rosyjskiego półwyspu, na Alaskę. No i z 2 września wtedy przeskoczyliśmy z powrotem do 1 września. Taka podróż w czasie. Natomiast jakie to ma znaczenie, tutaj wrócę do tego Kiribati i ponieważ tak Kiribati pojawia się w newsach na Nowy Rok, że właśnie tam się zaczyna, najpierw
no
witają
właśnie,
Nowy
dokładnie
Rok.
Tak.
No właśnie, więc w jeżeli mieszkańcy Kiribati już będą wchodzili w ten nowy rok, będzie u nich północ i praktycznie już 1 stycznia 2026 roku, to my będziemy mieli dopiero pierwszą po południu. 13 będziemy się dopiero do tego Sylwestra powoli bardzo szykować. Natomiast jeżeli się przeniesiemy do chociażby stolicy Polinezji Francuskiej, która jest tuż obok Kiribati. Ona jest tuż pod, także można byłoby powiedzieć, że powinna mieć tą samą strefę czasową. No ale nie, bo jakoś tak poprowadzono tą linię zmiany dat, że Polinezja mimo bliskiej odległości ma zupełnie inne, w inną datę i tam będzie dopiero druga w nocy, jak gdyby cofamy się w czasie. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że jest właśnie też różnica dni, czyli Kiribati zacznie najwcześniej, a Polinezja Francuska, chociaż znajduje się tuż obok, będzie ten Sylwester de facto kończyła. Ale powiem, tutaj podam jeszcze inny przykład. Jest takich, chodzi mi o takie dwie wysepki Diomedy, które są na Morzu Beringa. To są wysepki, które dzielą raptem 2 mile morskie, czyli to jest jakieś tam prawie 4 kilometry niecałe. I mimo, że te wysepki są bardzo blisko siebie, to przez to, że należą do dwóch różnych krajów, czyli USA i Rosja, przebiega między nimi różnica zmiany dat i na jednej jest, może być tak, że będzie inny dzień, na drugiej inny, bo różnica czasu wynosi 21 godzin.
Wow.
Także i tu może być dzień, tylko że dwa różne dni. No z tym czasem, to powiem szczerze, z tymi różnicami czasu, to są duże zawirowania, bo są takie kraje jak na przykład Chiny, gdzie mimo, że ten kraj jest bardzo rozciągnięty, to ma jedną strefę czasową. Niezależnie, czy jesteśmy na wschodzie, czy na zachodzie, to jest ten sam czas. To jest dla mieszkańców trochę upierdliwe, bo tam no, szybciej się robi ciemno, albo prawda, jakoś tak gorzej tam z oszczędzaniem energii, ale na przykład są też kraje jak Rosja, gdzie ta różnica czasu jest rozciągnięta na ileś stref czasowych i przykładowo, jeżeli w Moskwie mieszkańcy mają 13, to na dalekiej Kamczatce, która też do Rosji należy, jest godzina 22, a na przykład w Irkucku 18, a w Królewcu tutaj blisko nas 12.
I czyli powiem szczerze, Moniko, nie trzeba chyba po prostu sięgać po jakieś filmowe produkcje, żeby w tę kapsułę czasu wejść, można powiedzieć, w takim realnym życiu.
No tak, ale jeżeli mamy coś do załatwienia, to naprawdę jest to no, duży problem. Ja kiedyś właśnie jak organizowałam rejs na Czukotkę, to musiałam wstawać w Polsce o godzinie 3 w nocy, żeby wykonać jakiś telefon, bo po prostu mijaliśmy się czasowo. Kiedy u nich był dzień, to u nas była noc. Prawda, kiedy, no i odwrotnie, także po prostu no, jest to bardzo takie problematyczne. Ja dużo podróżuję po świecie i jak jeżdżę, latam samolotami, to tutaj mamy czasami takie zawirowania, że już czasami nie wiem, gdzie jestem, bo czasami lot trwa, no powiedzmy, 8 godzin, a de facto się okazuje, że różnica czasu, jaką pokonuję, to jest, no przykładowo, 1,5 godziny, prawda? Bo to tak jakby się stało w miejscu, chociaż rzeczywiście pokonuje się olbrzymie dystanse.
Wspomniałaś, że Kiribati no, mierzy się z różnego rodzaju problemami, można powiedzieć, że problemami dotyczącymi zmian klimatycznych. No i z tego powodu podnoszenia się poziomu oceanów, kraj ten może po prostu zniknąć. Mówiąc brutalnie, z powierzchni Ziemi, tak jak wspominałaś, do roku 2050. Czy być może masz wiadomości, co się stanie z mieszkańcami? Być może są podejmowane jakieś działania? Czy Kiribati w jakikolwiek sposób przygotowuje się do tego, co może się wydarzyć za lat kilkadziesiąt?
Znaczy, to jest problem no nie tylko Kiribati, również innych krajów, między innymi z tamtego rejonu, bo na przykład też pamiętam na Nowej Kaledonii, akurat może to nie jest samodzielny kraj, tylko podległy pod Francję, ale też ten temat jeszcze, jeżeli dalej na przykład na Ocean Indyjski się przeniesiemy, to bardzo często mówi się o Malediwach. No jednym słowem, dużo miejsc ma z tym problem. W praktyce wygląda to tak, że z tamtego rejonu, z Oceanu Spokojnego, z Pacyfiku inaczej mówiąc, mnóstwo mieszkańców już myśli z wyprzedzeniem o tym i przenosi się w miejsca, które są pewne, które też pomagają w tych przenosinach i gdzie można też liczyć na jakieś tam stabilne życie. Takim zwykle miejscem, gdzie większość tych wyspiarzy stara się ulokować, to jest Nowa Zelandia i Australia, które no, potrzebują można powiedzieć, no tak nieładnie, trochę siły roboczej i jeżeli ktoś chce się tam przenieść i u nich zadomowić i pracować, no to w tym pomagają. To są takie zwykle dwa kierunki, tym bardziej, że one są też poniekąd trochę kulturowo zbliżone, prawda? Nikt stamtąd nie będzie się tak garnął do Europy, bo jednak Australia czy Nowa Zelandia to tak nawet mentalnie rozumieją kulturę i mentalność właśnie wyspiarzy. Natomiast tak jak bywałam w tamtych rejonach, no to też są ludzie, którzy no jednak liczą, to znaczy na zasadzie trochę starych drzew się nie przesadza. Są osoby, które cały czas liczą na to, że może znajdzie się jakieś środki, żeby temu zapobiec. Może nie będzie tak źle, prawda? No jednym słowem są tacy, którzy no twardo będą chcieli zostać do końca na tych swoich poletkach, prawda? W tych swoich gospodarstwach. Też w sumie trudno się dziwić, bo to są po prostu życie na takich wyspach toczy się dużo inaczej, przede wszystkim wolniej niż w tych wysoko rozwiniętych krajach. Są inne potrzeby, po prostu to, co my określamy czasem takim no właśnie stwierdzeniem, że gdzieś jest biednie, to nam się wydaje, że biednie, a ci ludzie są, mam wrażenie, często bardziej szczęśliwi niż my, bo mają po prostu inne potrzeby, może mniej tych potrzeb, natomiast no, dla nich ważne jest to, żeby tam, prawda, jakąś papaję z drzewa zerwać i jeść, co mają. Natomiast no właśnie ten widok, który mają nawet nie z okna, tylko sprzed chaty, jest bezcenny i wcale go na nic, na żadne, prawda, tam luksusowe miejsca w wielkich miastach zamienić absolutnie nie chcą.
Niezależnie właśnie od zagrożeń. Moniko, no to teraz przejdźmy już do tych spraw zdecydowanie przyjemniejszych, no bo dzisiaj mamy ten ostatni dzień roku 2025 i pierwsze pytanie brzmi, czy pani Monika spędzała Sylwestra na Kiribati? A pytanie numer dwa, no właśnie, w jakich najdziwniejszych, być może najbardziej ekstremalnych miejscach na świecie, Moniko, spędzałaś zarówno święta, jak i samego Sylwestra?
No to przyznaję, że na Kiribati nie spędzałam jeszcze Sylwestra, ale jeszcze może właśnie. Ale dwa moje takie niezapomniane Sylwestry to jeden Sylwester w Acapulco, ale nie chodziło o to, że Acapulco, tylko że właśnie to był rejs, to już był chyba piąty miesiąc żeglowania, już tam po przejściu Pacyfiku, więc po prostu na żaglowcu z dala od domu, no to robiło wrażenie. Natomiast taki najbardziej rzeczywiście niezwykły, to miałam na Antarktydzie, kiedy zdążyliśmy tak rzutem na taśmę wrócić z Mount Vinson. Mount Vinson to jest najwyższa góra Antarktydy. Ja tym samym zakończyłam zdobywanie korony Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, i ten Mount Vinson był dla mnie ostatnim szczytem w tej koronie Ziemi, jeszcze w takiej wersji rozbudowanej, nie 7, a 9 szczytów. No i oczywiście radość, natomiast przylecieliśmy małym samolotem z bazy pod Mount Vinson do dużej bazy antarktycznej zwanej Union Glacier, i to jest taka baza, gdzie są naukowcy, turyści. Ona funkcjonuje, ta baza, tylko w ciągu dnia polarnego, czyli kilka miesięcy, kiedy w ogóle się nie ściemnia. No i to był taki sylwester, myśmy tam właśnie o 23:40 wylądowali, świeciło słońce, no bo ten dzień polarny. No i o godzinie 12 strzeliły szampany, a jeszcze tam było kilkadziesiąt różnych narodowości, po prostu ludzie z bardzo wielu krajów, więc te życzenia mieszały się w różnych językach. Szampana przelewano przez taki wyżłobiony w lodzie kanał, więc po prostu od razu było chłodzenie. Później była dyskoteka, ale ta dyskoteka była, no tutaj było odwrotnie, zazwyczaj są tam jakieś światła się w dyskotekach urządza, a tutaj chodziło o to, żeby zrobić zaciemnienie, żeby było fajnie, więc jeden namiot był po prostu zacieniony, gdzie można było sobie fajnie właśnie potańczyć i gdzie były owszem jakieś kolorowe światła, ale jak się wychodziło na zewnątrz, no to już te słońce tam świeciło. No oczywiście jak to na Antarktydzie, taki mają klimat, więc jest zimno tam na Mount Vinson, to temperatura odczuwalna dochodziła do minus 40 stopni. Tam w tej bazie, o której mówię, było trochę cieplej, czyli no nie wiem, jakieś minus 25.
No to faktycznie, faktycznie trochę cieplej.
Tak, no oczywiście stroje nie były, tak trochę, tak, tropik. I no właśnie nikt nie myślał z nas o żadnych kreacjach sylwestrowych, znaczy ci, którzy tam byli dłużej w tej bazie, no to tam jakoś się poprzebierali, a my, tak jak przylecieliśmy z gór w takich ciężkich buciorach, w tych takich kombinezonach górskich, no bez raków już, raki czekane odłożyliśmy, ale po prostu rzeczywiście była to super, super niezapomniana impreza. Tutaj jeszcze tam wspomnieliśmy wcześniej o zmianach klimatycznych, natomiast muszę powiedzieć, że to też miało znaczenie przy tym sylwestrze. Na Antarktydzie bardzo się dba o ekologię, bardzo. Tam po prostu pilnuje się wszystkiego, no bo traktuje się Antarktydę jako rezerwuar wody pitnej dla ludzkości na wszelki wypadek. I na przykład, no ma to znaczenie przy sylwestrze, bo wiadomo, dużo się pije różnych napojów.
Tak jest.
Natomiast na Antarktydzie nie jest tak, że możemy sobie pójść się załatwić gdziekolwiek. To znaczy w tej bazie to jeszcze jest tak, że są tam toalety i są dwie toalety. Jak idziemy do toalety, to musimy sobie podzielić, gdzie idziemy na zrobić tak zwaną jedynkę, a gdzie dwójeczkę, dlatego że cała zawartość tych tak zwanych dwójek nie zostaje na Antarktydzie. To jest wywożone samolotem do Chile, gdzie jest utylizowane. My na przykład na wyprawie na tej górze, o której wspominałam, na Mount Vinson, każdy z nas przez 10 dni nosił ze sobą specjalne worki, do których można się było załatwić i trzeba było całą zawartość przywieźć do tej bazy, żeby to zostało
ale Moniko, wysłane. Ale Moniko, wybrałaś temat na finał naszego dzisiejszego spotkania w radiu RMF24. No tutaj musimy niestety postawić i w tym momencie kropkę, no bo niezależnie kto i w jakich okolicznościach będzie dzisiaj celebrował Sylwestra, no to oczywiście przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. A my, Moniko, w radiu RMF24 masz moje słowo, usłyszymy się już w nowym 2026 roku, no bo tych opowieści, tych historii z najróżniejszych miejsc na świecie, no słucha się doprawdy zniewalająco i bardzo serdecznie ci za nie dziękuję. No i przede wszystkim życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego na ten nowy 2026 rok.
No dziękuję, planów mam dużo, bo zaczynam rok wyprawą, rejsem 3-miesięcznym, notabene właśnie znowu Antarktyda, ale też przylądek Horn dla mnie po raz trzeci, ale południowa Georgia, która jest moim spełnieniem moich marzeń jeszcze z czasów młodości, więc 3 miesiące trudnego, ale ciekawego żeglowania małym jachtem.
Natomiast internet będzie, pani Moniko, jakoś? Będzie się można kontaktować?
Tak, Skylink działa, tak.
No to jesteśmy umówieni w takim razie.
Dobrze, no bardzo, bardzo miło. Natomiast korzystając z okazji, no to chciałam życzyć wszystkim słuchaczom, żeby w tym nowym roku udało się pospełniać nie tylko jakieś noworoczne postanowienie, no ale właśnie jakieś takie marzenia, nawet właśnie te takie już dawne.
Monika Witkowska, podróżniczka, himalaistka, dziennikarka. Tak jak wspominałem na początku naszego spotkania, kobieta wielu pasji i wielu talentów. Moniko, wielka przyjemność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.